Ale wróćmy do tego, naprawdę do tego słowa, który, do tego piątego rozdziału pierwszego listu Piotra. Mianowicie chciałbym go odczytać, te pierwsze wersety do piątego wersetu, od pierwszego do piątego. Podzielimy go na te dwie części. To jest napomnienie dla starszych zboru. Starszych więc wśród was napominam jako również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzonem Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddania. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzony. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Słuchajcie, ogólnie listy pasterskie kończą się jakimiś zaleceniami. I jest to zalecenie, które wypadałoby z ust apostołów lub tych, którzy spisywali te listy, wprowadzić w życie, wprowadzić w czyn. Być może oni spotykali się z różnymi wspólnotami domowymi, innymi, z którymi gdzieś tam, do których uczęszczali, chodzili. Być może spotykali się z wspólnotami, które były troszeczkę lekko wypaczone. Stąd też tak dobry nauczyciel i poprzez obserwacje starszego nauczyciela dostaje wskazówki do korygowania swoich błędów, tak zwane wskazówki hospitacyjne. Tak też będąc prawdopodobnie Piotr w jednej ze wspólnot opowiada, jakie są końcowe jego zalecenia. I te zalecenia są teraz skierowane dla osób, dla starszych zboru. Starszy zboru to jest bardzo ważna funkcja. Mianowicie jest to funkcja biblijna, która kojarzy się z kierowaniem i odpowiedzialnością za naukę zboru. To właśnie starsi zboru kierują lub mają taką jak gdyby troskę, szczególną troskę, powinni mieć szczególną troskę o zbór. O tym powiemy sobie troszeczkę więcej, bo powiemy sobie o strukturze pierworodnego kościoła w późniejszym czasie, ale niemniej jednak nadmieniam, że właśnie starsi zboru byli takim trzonem kościoła. I teraz prawdopodobnie Piotr, dając te zalecenia, zauważył, że niektórzy z nich, być może, jest to moje domniemanie wynikające z czytania tego listu, pasli tą trzodę nie z ochotnego serca, ale tak naprawdę dla kasy, która gdzieś tam spływała. I wiecie, i znacie pewnie takie sytuacje z opowieści, jak to jest niewygodne, kiedy idziesz i ktoś się chce o ciebie pomodlić i mówi ci, a teraz wiesz co, no tutaj jakbyś mógł jeszcze wrzucić tam, to jeszcze będzie fajnie. Ta modlitwa będzie 3 razy szybsza i będziesz miał lepsze wykupione połączenie. Tak? Albo też znamy takie sytuacje na końcowych etapach ludzkiego życia, kiedy człowiek się pyta, no to fajnie, to ile za ten pogrzeb, co łaska, ale nie mniej niż 1000 zł. No oczywiście pojęcie łaski jest duże, ale łaska jest czymś, na co nie zasługujesz, a dostajesz za darmo. Więc Bóg, używając Piotra, pokazuje nam, że my mamy nie być tacy, jak ci ludzie wokół nas, którzy są chciwi na grosz. Nie być tacy jak ewangeliczni, kaznodzieje teologii sukcesu, którzy są totalnie nastawieni na chciwy zysk, strzygąc swoje owieczki, może ja bym nie powiedział, lekko zostawiając włosa nad skórą, ale dosłownie je goląc do skóry. Więc zalecenie Piotra jest takie. Po pierwsze, starsi zboru mają paść trzodem po Bożemu. Co to znaczy po Bożemu? To oznacza, że mają stosować zasady Boże, które są i wynikają z nauki Chrystusa. Koniec, kropka. Nic więcej nie ma. Nie ma dodatków, nie ma nic innego. Dalej, ochotnie. Czyli to musi być człowiek, który przychodzi i robi to z miłą chęcią, a nie robi, bo go wysłano, i albo nie robi, bo ma za to solidnie płacone. I być może też Piotr używa takiego kontekstu lub takiej drogi myślenia. Lecz ma być to ochotny człowiek, ochotnie, który podejmie się danej decyzji, zrobi, będzie za nią odpowiedzialny. W tym kontekście tak klasyfikuje Piotr tego człowieka. Nie dla brzydkiego zysku, lecz oddaniem. Czyli nie patrzący na profity, co będę miał, gdy to wykonam, bo często tak jest w naszym merkantylnym myśleniu, lecz z oddaniem, nawet jeżeli nie będzie żadnych profitów z tego. I teraz pytanie do mnie czy do ciebie. Może pewnego dnia będzie starszym zboru. Czy te trzy przykłady, czy cztery przykłady dzisiaj mógłbyś powiedzieć o sobie, że jesteś w stanie takiej nauki się podjąć lub jesteś takim człowiekiem właśnie takiego usposobienia, o którym Piotr mówi. Czyli przychodzisz bez przymusu, jesteś zaangażowany w każdą sprawę ochotnie i nie będziesz pasł tej trzody dla brzydkiego zysku. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to spójrz głęboko w swoje serce i zmień to. Bo Słowo Boże to jest takie zalecenie, które wymaga i podlega też zmianie. Jeżeli chcesz paść dla brzydkiego zysku, to prawdopodobnie rozjedzie się twoja wspólnota po kilkunastu latach. Bo ludzie nie lubią być nabierani. Bo każdy z nas nie chce być też nabierany. I teraz kolejną cechą tego człowieka, która wynika też z tego zalecenia i z ogólnych napomnień dla starszych, to jest napomnienie, to myślę, że to jest poważna sprawa. Tak? Wynika to, że nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I często się zdarza, że wspólnota jest zupełnie, jest pastor, tak? Jest starszy zboru i jeżeli starszy zboru powie, co jest zgodne ze Słowem Bożym, to powinniśmy wykonać, ale często się zarządza ludźmi jak takimi, ja bym powiedział, takimi ścierkami. Tak? Masz to zrobić, masz to, masz to, masz to, masz to, masz to. Zapominając o tym, że powinien być wzorem dla trzody. I znowu ten obraz pasterski, tego pasterza, który wyprowadza owce swoje na piękne łąki i pasie je, tak? Pasie je, ale też o nie zabiega, żeby właśnie wilk lub niedźwiedź lub ktoś jakiś inny nie porwał tego dobytku, jego mienia, bo pamiętajmy, w tamtym czasie ta kultura była taka typowo agrarna, w związku z czym taki przykład był najbardziej do zobrazowania właśnie tej wspólnocie, od której był Piotr. Więc my jako starsi zboru nie możemy rozkazywać, musi zrobić to. A co ty będziesz robił? Gdy pada takie pytanie z drugiej strony od brata siedzącego lub chodzącego do wspólnoty. Nie odzywaj się, nie pyskuj. Ja jestem starszym zboru. Tak zwana legitymacja, można powiedzieć, duchowego przywódcy i ona jest najważniejsza niż wzór dla trzody. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. ale dobry, dobry starszy zboru to jest starszy, który zachęca cię. To jest starszy, który ciebie motywuje. To jest starszy, który nie rozkazuje, lecz mówi i zachęca i buduje przed tobą coś, do czego ty jesteś powołany. Odszukuje w tobie powołanie. Być może będzie ci kazał wykonać jakąś twoją niewygodną pracę, nie dlatego, że on nie chce, tylko być może dlatego, że ma za dużo już na głowie. Ale zawsze to musi być w tym duchu, o którym pisze Piotr, w duchu pokory, tak? Uniżenia się jedni względem drugich. Tak? Czyli podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wy zaś wszyscy przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. I teraz, gdy starszy zboru i człowiek uczęszczający do wspólnoty przyobleczą się w taką szatę pokory względem siebie, to jest to perfekcyjna harmonia. Ale najgorsze jest to, kiedy starszy zboru lub pastor mówi, ja mam tu autorytet i w tym autorytecie masz mi to zrobić. I to nie wynika ani z ducha miłości, ani z ducha takiego zdroworozsądkowego spojrzenia. I musisz to zrobić, bo ja tak ci nakazuję. Jest to bardzo złe. Jest to bardzo złe. Więc Piotr daje takie zalecenia, właściwie napomnienia, abyśmy my jedni drugich uważali, jak gdyby, abyśmy my byli pokorni względem siebie. Dla starszych daje zalecenie, abyśmy to robili, przepraszam, z ochotnego serca, nie dla kasy i dla lepszych profitów, tak? Ale abyśmy to robili z oddaniem. I nie patrzyli na ten zysk. Nie patrzeli na człowieka, który siedzi w wspólnocie przez kąt, jak gdyby przez liczbę pieniędzy, które on może przynieść do wspólnoty. Tak? Bo to też takie myślenie jest. I tutaj widać, przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Właśnie w takich wspólnotach często dochodzi do tego, że pastor, który jest lub starszy zboru, wpada w pychę i później się okazuje, że wspólnota nie idzie do przodu, tylko się cofa. Dlaczego? Ponieważ Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Dalej w 6 wersecie jest napisane, ukoście się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I wiecie, kiedy czyta się nieraz Nowe Przymierze, Nowy Testament, to widać taki obraz Pana Boga, który troszczy się w 100% o swoje dzieci. To nie jest Bóg, który się nie troszczy. To nie jest Bóg, który nie chce zaspokajać chleba powszedniego. To jest Bóg, który w Nowym Przymierzu zostawił taką modlitwę Ojcze Nasz i tam jest napisane chleba powszedniego daj nam dzisiaj. A chleb to jest nic innego jak siła, to jest nic innego jak pokarm, to jest nic innego jak pożywienie, to jest nic innego jak wyraz troski pytającego do Boga i oczekującego odpowiedź. Bóg chce dać ci chleb. I Bóg cię nie zostawi. Nawet gdybyś szedł ciemną doliną, to się zła nie ulękniesz, boś ty ze mną. Tak mówi Psalm 23. Jeżeli Bóg jest z tobą, jeżeli jesteś zanurzony w Chrystusie, to wiecie co? To twoja troska, to twój jak gdyby ten pierwszy styl twojego życia, który polega na tym, że nie znajdziesz Chrystusa, to takie zamartwianie się, jak gdyby po poznaniu Chrystusa nie ma sensu. Nie ma sensu. Dlatego, że Chrystus oczekuje od tego, żebyś złożył na Niego całą swoją troskę, gdyż On ma o was staranie. Ale można zapytać, jakie Bóg ma o mnie staranie? Tak przewrotnie. Oczywiście, Bóg ma o ciebie takie staranie, że 2000 lat temu poszedł właśnie na krzyż, umarł i zmartwychwstał po to, abyś miał życie wieczne. I to było Jego staranie o ciebie. To jest pierwsze staranie, jakie Syn, którego Ojciec posłał na ten świat, wykonał dla ciebie. To jest staranie, abyś miał życie wieczne. Nie tylko ten chleb powszedni, ale chleb wieczny. I znamy te wersety. Znamy te wersety. Jarzmo jest miłe i lekkie. Ale ten werset wyraźnie mówi, że jeżeli w wspólnocie dzieje się coś złego, to musimy się przyoblec w szatę pokory i złożyć swoją całą troskę jako wspólnota ludzi na Niego, na Chrystusa, gdyż On ma o was staranie. I dalej, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawajcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi. Utwierdzeni, umocni w trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Pozdrawiam was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Właśnie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz jak diabeł wokoło chodzi, jak lew ryczący, szukając kogo pochodzi. Bądźcie trzeźwi. Kościele, bądź trzeźwy. Wspólnoto, bądź trzeźwa. I ty, mój drogi przyjacielu, i ja muszę być trzeźwy w swoim osądzie i w swoim myśleniu. Ale skąd ta trzeźwość? Ta trzeźwość ma się brać ze Słowa Bożego. Ta trzeźwość w postępowaniu z innymi, patrz wyżej, ze starszymi zboru, ma się brać właśnie z trzeźwego myślenia, które jest zakorzenionego w Chrystusie, w Słowie Jego. Czujni, czuwajcie, czuwajcie. Czy czuwasz każdego dnia nad stanem swojej duszy? Czy czuwasz każdego dnia nad stanem swojego poświęcenia dla Chrystusa? Czy jesteś w stanie konfrontować złe rzeczy i być trzeźwym w osądzie, nie umniejszając sobie grzechów? Przecież to jest bardzo dobra sztuczka naszego przeciwnika, który ci powie, przecież nic się nie stało. Jeden raz to może być. Nic się nie stało. Nasz przeciwnik minimalizuje grzechy nasze po to, aby zbić nasze czuwanie i abyśmy nie byli trzeźwi w naszym osądzie i myśleniu. Jest tak jak ten lew, który chodzi i wypatruje chorej zwierzyny, którą łatwo upolować. A na co nasza zwierzyna może chorować? No przecież Biblia mówi, na co cały ten świat choruje, na grzech. Biblia mówi, że jesteśmy grzeszni, ale niektórzy poszli tak mocno w swoje grzechy, że zginęli. Że właśnie ten lew dopadł tą chorą zwierzynę i rozszarpał ją na szczępy. Tutaj mówi to słowo, aby pochłonąć, czyli aby całego zjeść, ciebie. Nie mówi, żeby cię ugryźć. Nie mówi, aby cię odszarpać kawałek mięsa lub pastwić, ale pochłonąć całego. Więc dlatego apostoł Piotr, troszcząc się i dając nam te zapomnienia do naszej wspólnoty, troszczy się o naszą duchowość w kontekście tego, abyśmy byli trzeźwi w swoim osądzie i abyśmy byli czuwali, abyśmy nie zostali pochłonięci przez złego. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I często tak jest, że ludzie, bracia i siostry przychodzą do zboru i mówią, wiesz, ja mam taki problem. Ja mam takie problemy. Wiesz, ja tam borykam się z tym grzechem i nie mogę dać rady. Ale mamy się przeciwstawić wierze. Mamy mówić i wyznawać te grzechy. I mamy wiedzieć, że nie tylko ty się borykasz z tym grzechem, ale także i wiele innych ludzi na całym świecie, w chrześcijańskich wspólnotach boryka się z takimi grzechami jak ty, podobnymi. Bo przecież owoce ciała są nam znane i Biblia je wymienia. Pożądliwość, chciwość, cudzołóstwo, zabójstwo i wiele innych. Przeciwstawnie się diabłu mocniej wierzy. Ale jak możemy być mocniej wierzy? Możemy mocniej wierzy, możemy być wtedy, kiedy jesteśmy pełni mocy Ducha Świętego. Kiedy mamy relację z Panem Bogiem. To jest tak, jakbyś na tej ulicy mieszkał i byś był słabym chłopcem i ciągle jesteś takim chłopcem do bicia. I ci chłopcy tutaj na tej ulicy by cię ciągle bili. Ty jesteś słaby w wierze. Każdego dnia wychodzisz, wiesz, że dostaniesz za chwilę na rogu oklep. Ale gdy poznasz największego na zawadiakę na tej ulicy i stanie się twoim najlepszym kumplem i ten chłopak niektóryś tam cię szturchnie, puknie i ten największy zawadiaka się za tobą wstawi, to myślisz, że oni będą zaczynali się z tobą ponownie? Raczej nie. Raczej nie. Bo znasz tego, który ich może pobić. I będą trzymali respekt. I będą mieli do siebie szacunek. Przetłumaczyłem wam na tej dzień, na ten język tej ulicy, na której jesteśmy. Bo to tak się odbywa. To jest takie prawo. Jak nie znasz silniejszego od tych, którzy są silniejsi od ciebie, to giniesz. Ale jeżeli my, znając Chrystusa, nie wykorzystujemy Jego tych wszystkich atrybutów do tego, aby nas chronił i ochronił, do tego, abyśmy byli z Nim zakorzeni, to zginiemy. To zginiemy. Ale jeżeli Go poznasz i będziesz w Nim zakorzeniony, i będziesz się z Nim kumplował, jak ten człowiek na tej ulicy z tym hersztem tej bandy i będziesz mu przynosił każdy swój problem i będziesz przychodził z największym nawet powodzeniem i niepowodzeniem i będziesz z nim miał relacje i będziesz wzrastał w wierze, to będziesz mógł przeciwstawić się złemu. I niech to będzie zachęta dla ciebie. Niech to będzie zachęta, że z Bogiem możesz przejść każdą próbę. I możesz przeciwstawić się złemu i nie zostać pochłoniętym przez złego, przez tego lwa. I wiecie, dla tych, którzy wierzą, to w 10 wersecie jest obietnica. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawie gruncie. Jest obietnica, że Bóg przez Chrystusa, którego my wierzymy, i w którym my mamy relację, powołał nas do czego? Do czego nas powołał Chrystus? Do bycia tutaj na ziemi? Do czego ten list mówi? Kto mi odczyta? Powołał nas do? Do wiecznej swej chwały w Chrystusie. Do tego jest powołany Kościół. Do wiecznej chwały. To jest coś więcej niż tylko wycinek twojego życia. I to jest coś więcej niż tylko 60, 50, 30 lat na nekrologu. To jest wieczna chwała z Chrystusem. I teraz łapiąc ten kontekst, końcówkę tego dzisiejszego rozważania. Przeciwnik chodzi wokół ciebie jak lew ryczący po to, abyś nie doznał wiecznej chwały w Chrystusie. Rozumiesz? Widzisz? Nie na darmo Piotr wspomina o nim w tym liście. Chodzi po to, abyś nie doznał wiecznej chwały w Chrystusie. Abyś poniósł porażkę. Ale nie porażkę pod względem finansowym, lecz katastrofę duchową. Katastrofę duchową. Abyś nie poznał Chrystusa. Abyś pomarł w własnych grzechach. I abyś nie doznał zbawienia duszy. A w kontekście może cię pochłonąć całego. Ale jest to obietnica dla tych, którzy wierzą. Jest to dobra nowina. Ewangelia to dobra nowina. Że Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi. Co to oznacza? Że do was Bóg powoła i stawi was. Po waszych naszych cierpieniach to różnie można interpretować, czy po prześladowaniach, czy po próbach, ciężkich próbach, czy różnie to można interpretować, ale stawi was i umocni i postawi na trwałym gruncie. I taka ciekawostka, bo często się mówi, że Piotr jest tym pierwszym biskupem Rzymu, jest pierwszym tym papieżem, który trzyma te klucze, tak? Oczywiście tam można, nie będziemy się kłócili teologicznie, kto ma. Mówi się, że był święty, że wszyscy apostoli to żyli święci, nie mieli rodziny. To jest nieprawdą. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Piotr mówi w ten sposób: pozdrawia was zbór w Babilonii, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Krótko. Piotr miał syna. Marek, syn mój. Taka ciekawostka historyczna. Nie wiadomo, czy Paweł miał żonę, natomiast Piotr miał żonę i pokłócili się z Pawłem. I wiecie, że to było na jednym ze synodów, że Paweł zarzucił Piotrowi, że ciągle ciąga swoją tą żonę. No ale tak już nieraz bywa i wśród apostołów było też ciekawie. I tak. Więc dzisiaj, gdybyśmy mogli zastosować to wszystko do siebie i do nas, i do współczesnej wspólnoty, to chciałbym, aby w naszej wspólnocie ludzie, którzy pracują dla Pana Boga, pracowali oddanie, nie dla chciwego zysku. Abyśmy wszyscy razem, jak tu siedzimy, łącznie ze mną, bo te słowa też są do mnie, przyoblekli się w szatę pokory względem siebie i tego nam czasami brakuje. I większości już ludziom dzisiaj w świecie brakuje tego pokory. To oznacza, że jestem w stanie znieść to, co dostałem, ale to coś nie godzi w moją ludzkość, w moje prawa. Tak, bo to jest ważne. Tak? Starsi zboru mają być wzorem dla młodszych w wierze, po to, aby oni późniejszym, kiedy ich będą zastępowali, aby wiedzieli, jak postępować. I pamiętajcie, że Bóg nas przeznaczył do wiecznej chwały dla tych, którzy są w Chrystusie. dla tych, którzy nie są w Chrystusie, jest wieczne potępienie, ale jest rozwiązanie tego, jeżeli nie jesteś w Chrystusie, jest rozwiązanie, musisz przyjść pod krzyż, wyznać swoje grzechy, nawrócić się, narodzić się na nowo i iść za Chrystusem. I pamiętajcie, że nawet jeżeli upadacie, to tych upadków, takie same upadki mają wiele braci w waszym świecie, na tym świecie, że nie jesteś tylko ty sam i jest taka zachęta do tego, że nie tylko ty walczysz z tym ciałem, ale większość tych ludzi walczy z cielesnymi rzeczami. I pamiętajcie o tym, że diabeł jest jak lew ryczący i chce was pochłonąć, nie ugryźć, ale pochłonąć. A to już zupełnie coś innego. Kiedy cię pochłonie to całego, łącznie z całą twoją duszą. I ostatnie, drogi Kościele, bądź trzeźwy i czuwaj. Jeszcze raz powiem, drogi Kościele, bądź trzeźwy i czuwaj. Jeżeli nie będziesz trzeźwy, nie będziesz czuwał, to stracisz czujność, aż pewnego dnia stanie się zwierzyną, która jest chora, na którą lew zapoluje. I tego ci nie życzę. Tego wam nie życzę. Życzę wam raczej tego 10 wersetu. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym gruncie postawi. Niech się tak stanie w waszym życiu. I to jest rozwiązanie dla nas. Oczywiście wybór tego rozwiązania nie jest zależny ode mnie. Ja nic nie mogę. Ja jestem sam odpowiedzialny za siebie. Ale jest zależny od ciebie. Czy ty odpowiesz na to wyzwanie, czy nie odpowiesz. Powstajmy do modlitwy.